Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Przygotowuje się do wizyty w Izraelu, powiedział papież do delegacji Żydów amerykańskich.
Duchowy wymiar postępu podkreślił Benedykt XVI w przesłaniu do ambasadora Australii.
Wietnamskie władze liczą na nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Watykanem.
12 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI przypomniał dziś swe wizyty w synagogach w Kolonii i Nowym Jorku oraz słowa potępienia hitlerowskiej zagłady Żydów, jakie wypowiedział w Oświęcimiu. Temat ten podjął przyjmując delegację konferencji przewodniczących głównych amerykańskich organizacji żydowskich, która po raz pierwszy odwiedziła papieża. Udaje się ona jak co roku z wizytą do Izraela.
I too am preparing to visit Israel.
Ja również przygotowuję się do odwiedzenia Izraela. Jest to ziemia święta dla chrześcijan tak samo jak dla Żydów, gdyż można tam odnaleźć korzenie naszej wiary. Od samego początku chrześcijaństwa nasza tożsamość oraz każdy aspekt naszego życia i kultu były głęboko związane ze starodawną religią naszych ojców w wierze. Historia 2000 lat relacji między judaizmem a Kościołem przeszła przez różne fazy i niektóre z nich wspomina się z bólem. Teraz, gdy jesteśmy zdolni spotkać się w duchu pojednania, nie możemy pozwolić, by minione trudności wstrzymywały nas od przyjaznego wyciągnięcia ku sobie rąk. Zresztą jakaż rodzina nie doznała nigdy takich czy innych napięć. Deklaracja Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate stanowi kamień milowy na drodze ku pojednaniu i jasno wyraża zasady, jakimi w odniesieniu do relacji chrześcijańsko-żydowskich Kościół kierował się już od dawna. Zobowiązał się on głęboko i nieodwołalnie, by odrzucać wszelki antysemityzm i nadal budować dobre, trwałe relacje między obu wspólnotami.
Papież przypomniał też wizytę Jana Pawła II w Jerozolimie i powtórzył złożoną tam przez niego prośbę o przebaczenie win chrześcijan wobec Żydów. Benedykt XVI odrzucił wszelkie próby negowania zagłady czy jej pomniejszania. Wskazał na konieczność pamięci o niej i budowania mostów przyjaźni, by takie tragedie już nigdy się nie powtórzyły.
Prawdziwy postęp człowieka zależy od uznania jego powołania nadprzyrodzonego, ponieważ to właśnie od Boga otrzymuje on swą godność oraz umiejętność szukania prawdy i dobra. Przypomniał o tym Benedykt XVI w przesłaniu do nowego ambasadora Australii przy Stolicy Apostolskiej. Timothy Andrew Fisher, który złożył dziś listy uwierzytelniające, jest pierwszym rezydującym w Rzymie ambasadorem tego kraju przy Watykanie. Nawiązując do tego faktu, Benedykt XVI wyjaśnił motywy zaangażowania Kościoła w życie społeczne. Chodzi tu właśnie o pełną pomyślność człowieka, którą osiąga on, otwierając się na Boga. W tym kontekście Ojciec Święty przypomniał wielkie świadectwo wiary, jakie w ubiegłym roku dali w Australii młodzi katolicy podczas Światowego Dnia Młodzieży.
Benedykt XVI nawiązał też do kilku aktualnych problemów Australii. Już na samym wstępie zapewnił o swojej bliskości z ofiarami pożaru w stanie Wiktoria. Papież docenił starania o narodowe pojednanie z aborygenami. Pochlebnie wyraził się o dyplomatycznej działalności tego kraju w Oceanii, Azji i Afryce. Wspomniał tu zwłaszcza o poparciu dla milenijnych celów rozwoju, a także o zapobieganiu zmianom klimatycznym. Wyznał, że z zainteresowaniem śledzi dokonania australijskich władz, które w dobie kryzysu i globalizacji stawiają na uczciwość, dobre zarządzanie i rozwój współpracy regionalnej. Ojciec Święty wspomniał też o zaangażowaniu wielu Australijczyków w misje humanitarne i międzynarodowe programy pomocy. Przy tej okazji zaznaczył jednak, że szerzenie przez niektóre grupy aborcji w ramach opieki macierzyńskiej jest czystą ironią.
Drugie zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów dla Afryki odbędzie się w dniach od 4 do 25 października w Rzymie. Poinformował o tym sekretariat Synodu po kolejnym spotkaniu Rady Specjalnej tego gremium dla Afryki. Zgromadzenie synodalne ma obradować pod hasłem Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata.
Spotkanie Rady Specjalnej Synodu poświęcone było opracowaniu dokumentu przygotowawczego obrad, czyli Instrumentum Laboris. Ostatecznie zatwierdzony tekst dokumentu ma zostać przekazany afrykańskim biskupom przez Benedykta XVI podczas jego wizyty w Kamerunie. Będzie to także okazja do spotkania z członkami Rady Specjalnej Synodu Biskupów. Instrumentum Laboris odnosi się do aktualnej sytuacji Kościoła na Czarnym Lądzie, z jego dynamicznym wzrostem i wyzwaniami, zwłaszcza w tym, co dotyczy rozwoju społecznego oraz wprowadzania w życie zaleceń poprzedniego Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki z 1994 roku. Podczas posiedzenia podkreślono aktualność tematyki pojednania sprawiedliwości i pokoju w kontekście licznych konfliktów i niesprawiedliwości dręczących Czarny Ląd. Jak wskazano w komunikacie, wprowadzone przez poprzednie Zgromadzenie Synodalne dla Afryki pojęcie Kościoła jako Bożej Rodziny stanowi dla wierzących wyzwanie, by nie było więcej wśród braci wojen i krzywd.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Przedmiotem najbliższej wizyty przedstawicieli Watykanu w Wietnamie będzie sprawa nawiązania przez ten kraj stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Zapowiedział to wczoraj rzecznik wietnamskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poinformował on, że na początku przyszłego tygodnia rozmawiać będą na ten temat w Hanoi delegacje obu stron. Na czele delegacji watykańskiej stanie podsekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami ksiądz Pietro Parolin, a wietnamski i tamtejszy wiceminister spraw zagranicznych.
Wietnam nie miał ze Stolicą Apostolską relacji w ścisłym sensie dyplomatycznych, czyli na szczeblu nuncjatury. Jednak już od 1925 roku reprezentował tam papieża przy miejscowym kościele delegat apostolski dla Indochin. Od 1964 roku określany jako delegat dla Wietnamu i Kambodży. Po opanowaniu w 1975 roku całego Wietnamu przez komunistów musiał on opuścić Sajgon, gdzie w ostatnich latach swej działalności delegatura apostolska miała siedzibę.
O historii państwa watykańskiego, jego dniu dzisiejszym i wyzwaniach stojących przed tym najmniejszym państwem świata mówił kardynał Tarcisio Bertone na sympozjum poświęconym 80-leciu jego istnienia. Odbywa się ono pod hasłem Niewielkie terytorium dla ogromnej misji.
Na państwo watykańskie kardynał Bertone spojrzał z perspektywy sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej, którym kieruje. Nawiązując do jubileuszu, wskazał, że nowe państwo wpisało się mocno nie tylko w historię Włoch, ale całego kontynentu europejskiego. Przypomniał, że suwerenność terytorialna jest gwarantem niezawisłości misji. Państwo watykańskie gwarantuje papieżowi niezależność od jakichkolwiek nacisków politycznych oraz swobodę w kierowaniu Kościołem powszechnym, zaznaczył kardynał Bertone, wskazując zarazem na ścisłą współpracę z innymi państwami. Stąd na przykład przyjęcie przez Watykan euro czy dostosowanie norm karnych i finansowych do dyrektyw Unii Europejskiej.
Jubileuszowi towarzyszy specjalna wystawa 1929-2009 – 80 lat państwa watykańskiego. Obok unikatowych dokumentów mówiących o powstaniu nowego państwa, zobaczyć na niej można m.in. Citroena Piusa XI, w którym zamiast tylnych siedzeń znajduje się papieski tron. Kolekcja archiwalnych zdjęć pozwala też dostrzec, jak Watykan zmieniał swe oblicze w ciągu lat swej państwowości.
Za politykę zagraniczną Patriarchatu Moskiewskiego będzie odpowiadał biskup Jegorzewski Mark. Tymczasowo mianował go na to stanowisko patriarcha Cyryl, który sam wcześniej stał na czele Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. Patriarcha spotkał się wczoraj z pracownikami wydziału, którym kierował przez ponad 20 lat.
Kierowany przez niego wydział przyczynił się do sformułowania najważniejszych tez prawa o wolności sumienia. Wydział zapoczątkował politykę informacyjną Patriarchatu Moskiewskiego, tworząc strony internetowe, jedne z pierwszych w świecie. Poprzez sformułowanie koncepcji zjednoczenia z rosyjskim prawosławiem za granicą, wydział znacznie przyczynił się do zbliżenia i zjednoczenia z rosyjskimi prawosławnymi na emigracji. Wydział stanął na przeszkodzie działalności zagranicznych misjonarzy, którzy przyszli oderwać od prawosławia naród rosyjski. Nieoceniony wkład według patriarchy pracownicy wydziału dali przy tworzeniu koncepcji społecznego nauczania rosyjskiego kościoła prawosławnego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Rany zadane przez komunizm są nadal obecne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i wciąż jeszcze negatywnie rzutują na życie obywateli i całych społeczeństw, uważają zwierzchnicy kościołów z tej części naszego kontynentu. W ubiegły wtorek zgromadzili się w Zagrzebiu przewodniczący episkopatów i kardynałowie z europejskich krajów postkomunistycznych. W wydanej na zakończenie spotkania nocie podkreślają, że Kościół musi pomóc w odtworzeniu pamięci historycznej, walcząc z tendencją do pomijania milczeniem wszystkiego, co rzeczywiście wydarzyło się za żelazną kurtyną.
Wielkim echem odbiła się homilia, którą w czasie Eucharystii wieńczącej spotkanie wygłosił jego gospodarz kardynał Josip Bozanić. W jego przekonaniu komunistyczny reżim przed 20 laty przestał funkcjonować w swej dotychczasowej formie i przeszedł pewną transformację. Komunizm pozostał jednak obecny w prawodawstwie, sądownictwie, gospodarce i kulturze. Przejawia się to m.in. w trosce o spuszczenie zasłony milczenia na całą komunistyczną przeszłość. Synowie kłamstwa, powiedział metropolita Zagrzebia, niosą z sobą kawałki żelaznej kurtyny, by ukryć nimi prawdę, siać zamieszanie i podziały.
W zagrzebskim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele biskupów z 13 krajów. Jego tematem była misja kościoła w 20 lat po obaleniu muru berlińskiego. Po upadku komunizmu kościół staje wobec nowych wyzwań, napisał Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników spotkania, ale jego misja się nie zmienia. Wynika ona z przykazania Chrystusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Kościoły chrześcijańskie w Europie z satysfakcją przyjęły inicjatywę grupy eurodeputowanych w sprawie propozycji pisemnej deklaracji o wolnej niedzieli jako istotnym filarze europejskiego modelu społecznego i elemencie dziedzictwa kulturowego Europy. Idea wyszła z różnych ugrupowań zasiadających w Parlamencie Europejskim, a większość wystarczającą do przyjęcia deklaracji trzeba znaleźć przed 7 maja bieżącego roku. Oświadczenie w tej sprawie wydała Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, przyłączając się do Kościoła Ewangelickiego w Niemczech oraz Kościoła Anglikańskiego.
W komunikacie podkreśla się, że obecny kryzys gospodarczy i finansowy dowodzi, iż nie wszystkie aspekty życia mogą podlegać regułom rynku, a niepohamowana konsumpcja nie jest wzorem ani dla zrównoważonej gospodarki, ani dla zdrowego rozwoju. Wolne od pracy niedziele należą do wielowiekowej tradycji Starego Kontynentu, służą odpoczynkowi, kulturze i umacnianiu więzi międzyludzkich, w tym rodzinnych. Przedstawiciele kościołów europejskich zwracają uwagę, że nakręcona koniunktura produkcji i konsumpcji ostatnich lat naruszała coraz bardziej te tradycje. Ekonomicznie traciły na tym małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mogły pozwolić sobie na nieprzerwane funkcjonowanie przez cały tydzień. Z drugiej strony ludzie zatrudnieni w wielkich korporacjach boleśnie odczuwali rozbicie prywatnego życia zdominowanego przez pracę. Proponowana deklaracja Parlamentu Europejskiego wzywa państwa członkowskie Unii i jej instytucje do prawnej ochrony niedzieli jako dnia wolnego w ciągu tygodnia, dla zadbania o zdrowie pracowników i lepsze pogodzenie pracy z życiem rodzinnym.
Społeczeństwo Wielkiej Brytanii stanęło przed wyzwaniem, by odpowiedzieć na ateistyczną kampanię Brytyjskiego Towarzystwa Humanistycznego. Na 800 autobusach w największych miastach wyspy organizacja zafundowała plakaty z bluźnierczym hasłem: prawdopodobnie Boga nie ma, przestań więc się martwić i ciesz się swoim życiem.
Na południu Anglii jeden z kierowców odmówił jazdy autobusem reklamującym powyższą sentencję. Również 200 osób wyraziło swój sprzeciw przed budynkiem agencji zajmującej się reklamą. Redaktor z czasopisma archidiecezji Glasgow, Ronnie Conway, tak komentuje to wydarzenie: wygląda na to, że dziś największym przeciwnikiem katolicyzmu w Europie nie jest fanatyczny islam, czy nawet modny i wszechobecny ateizm. Największym zagrożeniem jest obojętność i apatia, które owijają nasz świat miękkim kocem zrobionym z ciepłej wełny. W tym otuleniu jest coraz trudniej myśleć o wielkich tajemnicach życia i szukać na nie odpowiedzi. Dalszy ciąg reakcji ma nastąpić w następnym miesiącu jako odpowiedź na akcję Brytyjskiego Towarzystwa Humanistycznego. W tych samych wielkich miastach będą jeździły autobusy z napisem: Bóg jest, nie martw się i ciesz się życiem. Glasgow dla Radia Watykańskiego, ksiądz Marian Łękawa, Palotyn.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.